Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za Historia. Dziś porozmawiamy o Gdyni. No, zbliżają się te dni dla Gdyni ważne, czyli 10 lutego, która to data parokrotnie w dziejach Gdyni odgrywa ważną rolę. Od roku 1920 przez rok 1926. To równocześnie jest zawsze dobry pretekst, żeby o tej Gdyni porozmawiać. Doktor Jan Szkudliński moim gościem.
No, dzień dobry.
Przed sobą widzę taki artykuł, przedwojenna Gdynia to nie tylko mleko i miód i tak sobie myślę, no z pewnością. Choć odnoszę wrażenie, że im bliżej rocznic zawsze mamy większą skłonność do tego, żeby mówić tylko i wyłącznie o dobrych aspektach różnych zdarzeń i zjawisk.
To może taka przewrotność historyka, który stara się doszukiwać może tych zjawisk nie tak oczywistych. Gdynia jest bezsprzecznie jednym z największych sukcesów odrodzonej Rzeczpospolitej. Wybudowanie portu tej wielkości w tak krótkim czasie no jest jednym z bezprecedensowych wydarzeń w dziejach i trudno doszukać się tutaj analogii w tym czasie, zwłaszcza w historii Europy. Natomiast zbyt łatwo może nam przychodzi pamiętać o wspaniałym porcie inżyniera Wendy, o mieście pełnym modernistycznych kamienic, które są pomnikiem historii, o bankowcu czy o tej magistrali węglowej, o której będzie może troszeczkę głośniej w Gdyni w tym roku, a zapomnieć o tym, że jednak ogromna większość gdynian nie mieszkała w tych pięknych kamienicach, nie miała pracy stałej, wygodnej, tylko ich los to był los robotnika dorywczego, los kogoś, kto mieszka w baraku lub w ogóle w jakiejś byle jak skleconej budzie.
Ale czy to jest w rzeczywistości problem, jaki mamy w ogóle z II Rzeczypospolitą, bo wydaje mi się, że troszeczkę to tak jest, znaczy, że ucukrowana pamięć o dwudziestoleciu polskiej niepodległości powoduje, że tak naprawdę często zdziwieni jesteśmy tym, że tę piękną Gdynię budowali ludzie, którzy właśnie w tych szopach skleconych ze skrzynek wyładowywanych ze statków mieszkali i to oni stworzyli miasto z morza i marzeń.
To jest chyba zwykła rzecz dla natury ludzkiej, że pamięta się to, co dobre, to, co było kiedyś. Rzeczy dobre chyba raczej bardziej wbijają się w pamięć. No spójrzmy na, także i dzisiaj wiele osób z nostalgią wspomina na przykład lata 70. w Polsce, które przecież były czasem politycznego zniewolenia, braku suwerenności, a jednak to był czas młodości wielu osób, gdzie wiele rzeczy pięknych i wielkich się bądź co bądź działo. Przedwojenna sytuacja Polski w porównaniu z powojenną też oczywiście była całkowicie odmienna i ten koszmar wojny też niejako naturalnie budził w ludziach poczucie, że to, co było przed tą wojną, było czymś pięknym i może bez skazy.
Gdy mówimy o tych ciemniejszych stronach tego budowania wielkości gdyńskiego portu i Gdyni jako miasta, no to jednak pamiętajmy o pewnej dynamice tych zdarzeń. To jest tak, że jest rok 26, czyli ten moment jakby swoistego też przełomu, dlatego że przypominamy o tym, że to jest rok, w którym eksport polskiego węgla nagle niespodziewanie stał się tak niezwykle przynoszący wielkie profity. Przypominam, że to są wielkie strajki górników brytyjskich.
Tak jest, ten ogromny i też brutalnie tłumiony strajk generalny w Wielkiej Brytanii stał się szansą dla Polski, która miała spore zasoby węgla, a rynki skandynawskie zwłaszcza, dotychczas opierające się na węglu brytyjskim, potrzebowały bardzo pilnie tego najważniejszego surowca wówczas opałowego.
Gdy patrzymy na ten początek, no to on właśnie jest taki bardzo dynamiczny, ale to właśnie oznacza, że przybywają do tej Gdyni zarówno przedsiębiorcy, ludzie, którzy chcą tu inwestować, budować właśnie owe wspaniałe, modernistyczne kamienice przy krzyżujących się pod kątem prostach w iście amerykańskim stylu ulicach, ale także przybywają tysiące Polaków, których los często na przeludnionej wsi albo w przeludnionych miastach nie był najlepszy i dla których Gdynia jest po prostu szansą na no, zaczęcie czegoś od nowa.
I była tą szansą jak najbardziej. Wielu ludzi, którzy tutaj przyjechało, osiedliło się tu na stałe, zyskało pracę i tutaj mieszkają ich potomkowie. Gdynia jest miastem takim, jak to się mówi, ludzi, którzy przybyli tutaj zmieszanymi z tymi, którzy byli tu zasiedziali, ale jak najbardziej początki były oczywiście bardzo trudne i bardzo wiele mówią relacje prasowe z tego czasu, zwłaszcza tych bardziej wrażliwych społecznie reporterów, którzy mówią, że sceny na dworcach były czasami bardzo smutne, bo było widać ludzi, którzy chyba pierwszy raz w życiu niekiedy jechali koleją, często bosych, którzy wysiedli na tej stacji, nie wiedzieli co robić. Też była kwestia tego, co i dzisiaj się często słyszy o migracjach za pracą do innych krajów. W Gdyni bito na alarm, że istnieje dosyć rozbudowany system handlu młodymi dziewczętami do po prostu świadczenia usług seksualnych przymusowo. Całe organizacje społeczne tworzyły się, by właśnie temu złu zaradzić. Przypomina to nieco sytuację z Galicji przed I wojną światową, gdzie podobny problem istniał i właśnie te relacje prasowe, na których opierałem się pisząc na ten temat, pokazują obraz jednakże odmienny od tej takiej idylii, którą zwykliśmy obecnie z Gdynią kojarzyć.
No dobrze, ale to też właśnie popatrzmy na tę dynamikę historyczną. Mówiłem o tym momencie, kiedy ta budowa Gdyni ruszyła jakby najbardziej gwałtownie, no ale chwilę potem przychodzi wielki kryzys, na który nakłada się oczywiście dalej postępy w budowaniu tej Gdyni, no ale rozumiemy, że to budowanie odbywa się z wszystkimi kosztami związanymi z wielkim kryzysem, czyli tym, że jeszcze są trudniejsze warunki zatrudnienia, że są miliony ludzi bez pracy, którzy zgodzą się pracować dosłownie za grosze i dla których, mówiąc najkrócej, warunki życia nie odgrywają aż tak ważnej roli, jeśli mogą mieć jakąkolwiek choćby dorywczą pracę.
No, może nie tyle dotyczy to Gdyni, ponieważ Gdynia i magistrala węglowa były tymi projektami, których nie wstrzymano na czas kryzysu. Natomiast pamiętajmy, że w bardzo wielu częściach Polski wiele rzeczy, które miały być, ich nie było, nie powstały. I
stąd tym większa determinacja tych, którzy do tej Gdyni się rzeczywiście dostają.
Tymczasem administracja państwowa, która dbała o budowę portu i budowę infrastruktury kolejowej, budowa miasta nie była czymś, co budziło aż tak duże zainteresowanie. Miasto przez wiele lat powstawało niejako samorzutnie i bez porozumienia wręcz z portem, stąd też pewna chaotyczność zabudowy. Dlatego też no, był to czas bardzo, bardzo burzliwych i gwałtownych zmian i przybywania osób. Co jeszcze można znaleźć w prasie? To, że administracja miejscowa, urzędy pracy starały się zadbać o to, by więcej ludzi do Gdyni nie napływało, że ci, którzy już na terenie miasta i okolicznych gmin, czyli Chyloni, Cisowej czy Orłowa się znajdowali, by po prostu ich nie przybywało, bo cały czas ta Gdynia jednak była tym miejscem, gdzie teoretycznie o pracę było łatwiej niż na jakiejś zapadłej prowincji.
Stara i drewniana Warszawa, Pekin, Meksyk, dzielnica chińska, Budapeszt. Tak. Nazwy bardzo egzotyczne, ale oznaczają one po prostu dzielnice tych pośpiesznie skleconych domków.
I niekiedy, gdy przejdziemy się w te miejsca, jeszcze pewne ślady tej tymczasowości zabudowy widać, choćby w dosyć chaotycznym ułożeniu domów, które obecnie już oczywiście nie są jakimiś byle jak skleconymi budami, czy też dosyć krętym kształcie ulic, uliczek, kształcie działek i tak dalej.
Gdy patrzymy na to, to przypomina XIX-wieczne Stany Zjednoczone, XIX-wieczną Wielką Brytanię, czy to jest jakiś taki kombinacja różnych polskich cech?
Myślę, że tu możemy doszukiwać się analogii. Po prostu ludzie, którzy pragną przeżyć, pragną zmienić swoją sytuację, bo pamiętajmy, ci, którzy zdecydowali się na to, żeby opuścić rodzinne strony, przybyć do Gdyni, rzucali się w nieznane bardzo często. Nie zawsze byli oczywiście ludźmi przymierającymi głodem, często byli to ludzie wykształceni, którzy tutaj szukali szans i nie zawsze je znajdowali. Więc byli to ludzie z reguły dynamiczni, którzy mieli w sobie jakąś chęć zmiany warunków, w jakich żyli. Stąd też i przystosowanie się do tego, co było na miejscu, było w nich dosyć silne. I pamiętajmy, na przykład takim objawem przystosowania się niech będzie to, że niektóre z budynków publicznych w Gdyni, które na czas zimowy wstrzymano w nich prace budowlane, były natychmiast zasiedlane przez bezdomnych, którzy tam po prostu przez zimę koczowali. Władze przymykały na to oko.
Gdy patrzymy na te przybywające tysiące nowych mieszkańców, to mówimy o tej nowej powstającej społeczności, a wiemy dokładnie skąd przybywali, znaczy która część ówczesnej Polski była tym rezerwuarem sił roboczych dla Gdyni i mówiąc najkrócej, która z części owej Rzeczypospolitej no, włożyła w ten gdyński tygiel najwięcej z siebie?
No, najbardziej znanym podziałem, takim prostym i przez to oczywiście dla historyka niemożliwym do zaakceptowania, to jest podział na miejscowych Kaszubów i na bosych Antków, którzy gdzieś tam z głębi Polski przybyli.
Choć ten podział, jeśli miałbym być precyzyjny, raczej dotyczy takiej wizji, że jest ten zasiedziały mieszkaniec tutejszej ziemi, Kaszub najczęściej z pochodzenia, wychowany w czasach pruskiej administracji i przybywający urzędnik albo ktoś, kto ma sprawować nad nim nadzór lub władzę jakiejkolwiek rodzaju z zaboru rosyjskiego, z zupełnie innymi przyzwyczajeniami i z dużym ładunkiem pogardy dla miejscowej ludności.
No tak, bo to prawie Niemcy, prawda? Mają niemieckie nazwiska, a część z nich język polski opanowała na przykład nie w piśmie. Więc i to, oczywiście to istniało, ale mniej więcej to się rozkłada, niemalże połowa była z rejonu Pomorza, większość z dalszych części kraju. Tu patrząc na przykład w Muzeum Miasta Gdyni jest taka ekspozycja, gdzie są dowody osobiste osób, które Gdynię budowały. Jest to niewielki wybór, ale w tym niewielkim wyborze możemy zobaczyć miejscowości z całej Polski, a także i te, które w granicach Polski się już nie znajdują, obecnie są na przykład na Ukrainie.
Więc ale czy to jak patrzymy, to właśnie była to też mapa polskiej biedy, polskiego przeludnienia, czyli mówiąc najkrócej, to tam, gdzie było najtrudniej, organizowali się ludzie i wyruszali do tej mitycznej Gdyni, gdzie jest inaczej i gdzie można na nowo rozpocząć życie. Czy były jakieś wyraźnie tropy, które sugerują, że na przykład tam werbowano pracowników, no bo były jakieś powody, albo na przykład, że ten mit morza i tego wszystkiego działał silniej na jakieś grupy polskiego społeczeństwa?
Trudne pytanie, bo rozstrzelenie jest ogromne. Sądzę po prostu, że ci, którzy nie zostali tutaj, nie przyszli tutaj za pracą, która już na nich czekała, czyli specjaliści wszelkiego rodzaju, osoby przeniesione z central firm na przykład w Warszawie do ich przedstawicielstw w Gdyni, czy też zatrudnione po prostu ze względu na kwalifikacje, które pokazały, w znacznej mierze były po prostu osobami, które miały w sobie ten taki gen przedsiębiorczości i tą odwagę, by porzucić wszystko, co znali i znaleźć się gdzieś w zupełnie nowej sytuacji.
Na początku sami mężczyźni, czy całe rodziny, czy można stworzyć jakąś taką opis dynamiki tej wędrówki ludów?
To też z tym było bardzo różnie. Pamiętajmy, że było to społeczeństwo troszeczkę odmienne i na przykład liczącą się grupę społeczną przybywającą do Gdyni były młode dziewczyny, które spodziewały się znaleźć pracę jako służące. To była ciągle Polska, w której w każdym domu, takim już mieszkaniu inteligenckim, jednak zawsze była służąca, więc to jest na przykład taka grupa, którą można wyróżnić. Oczywiście przybywali mężczyźni za pracą, gdyż praca w porcie wymagała ciężkiej pracy fizycznej. To nie jest czas też, pamiętajmy, węgiel przeładowywano oczywiście mechanicznie, trzeba było wyszkolonych operatorów dźwigów, natomiast ładunki drobnicowe to nie tak jak dzisiaj kontener dźwig przenosi na ciężarówkę, która odjeżdża.
Tylko taki wizerunek trochę z dawnych zdjęć, tak, kiedy mężczyzna niesie worek na ramionach.
Tak pracował mój pradziadek między innymi, rozładowując statki, gdy przybył z Brus Kaszubskich właśnie do Gdyni. Tak też pracował nie jeden, który w Gdyni był, a także znane są wspomnienia jednego z inżynierów i późniejszych specjalistów, który przybył z Lwowa do Gdyni, ale pracy w swoim zawodzie nie znalazł i tylko taka praca dla niego była i przez szereg tygodni nosił ciężkie worki z cementem.
Czy to jest trochę tak, że ci ludzie przybywają, znajdują jakiś kąt u kogoś albo właśnie w tych osiedlach biedy, ale dość szybko, czy też w jakiejś perspektywie przenoszą się do jakichś lepszych mieszkań? Czy mówiąc najkrócej, Gdynia jest miejscem takiego cywilizacyjnego i socjalnego awansu przybyszy, czy też tak naprawdę dzieli się ona bardzo wyraźnie na tych, którzy są z tych wielkich, wspaniałych, w amerykańskim stylu zbudowanych domów i tych, którzy jednak pozostają w tych dzielnicach o egzotycznych nazwach?
Szanse były duże. Budowano też, można było liczyć na przykład na przeniesienie się z budynku tymczasowego do baraku specjalnego, wrażeń wzniesionego, a także szereg firm działających na terenie Gdyni, jak na przykład Paget czy koncern węglowy Polskarop, dbały o swoich pracowników i na przykład wznosiły dla nich mieszkania, w których oni mogli zamieszkać. Więc i tak to czasem w Gdyni wyglądało, że znalezienie dobrej pracy wiązało się z bardzo bogatym pakietem socjalnym. Z drugiej znowuż strony był to przywilej nielicznych i stąd też później w latach 30. Już nastroje burzliwe wśród robotników wynikające z powodów ekonomicznych, które kończą się także tym zdarzeniem, kiedy to policja tłumi robotniczy protest przy użyciu broni palnej.
Za chwilę o tym chciałbym, żebyśmy porozmawiali, ale jeszcze wróćmy do tego startu, czyli tej pewnej dynamiki. Czy on był zharmonizowany rzeczywiście z tempem powstawania portu i miasta, czy też raczej właśnie wynikał z tych fluktuacji gospodarczych w całej reszcie Polski? Czyli mówiąc najkrócej, czy bywały takie momenty, w którym po prostu w Gdyni było dużo bezrobotnych, czekających przed bramami zakładów na znalezienie jakiegokolwiek zajęcia, bo w tym samym czasie gdzie indziej w Polsce było jeszcze trudniej o pracę?
Należy się pogodzić z tym obrazem Gdyni, w których to strukturalne bezrobocie ludzi, którzy są wyłącznie robotnikami dorywczymi, nie mają stałego zatrudnienia, bo o czymś absolutnie stałym.
Gdy patrzymy na ten rozwój Gdyni, mówiliśmy o tym takim kooperacji z tym bogacącym się też społeczeństwem. Czy to jest taka sytuacja, w której ta Gdynia właśnie już tych, którzy mieszkają w ładnych domach, w ładnych, zbudowanych kamienicach, czy to jest taka Gdynia, która narzuca ton, czyli mówiąc najkrócej, tak jak dziś patrzymy zresztą na Gdynię, że bardzo to miasto posiada silny rodzaj takiego patriotyzmu lokalnego i on dotyczy tak naprawdę ludzi i biednych, i bogatych. Coś w rodzaju takiej solidarności gdynian funkcjonuje. Czy to było coś, co rzeczywiście rodziło się już wtedy, czy tak naprawdę jest czymś, co tak naprawdę powstało z perspektywą już dalszych lat?
Trudne to do prześledzenia oczywiście, ale jak najbardziej. Gdynianie byli takim społecznością bardzo aktywną i świadomą tego, że należy to miasto jak najbardziej wzmocnić, zwłaszcza, że było jedynym dużym ośrodkiem miejskim, który powstawał w cieniu tego innego ośrodka miejskiego, bardzo zdecydowanie wówczas niemieckiego, bardzo zdecydowanie od początku niejako silnie nacjonalistycznego, czyli tu oczywiście chodzi o Wolne Miasto Gdańsk. Bardzo silnie możemy zobaczyć na łamach prasy presję na przykład na to, by wszelkiego rodzaju zlecenia starać się powierzać firmom znajdującym się na terenie Gdyni lub na terenie Polski, nie na przykład w Wolnym Mieście Gdańsku, czy też dbać o to, by to polscy robotnicy wykonywali pewne prace na terenie miasta. To też oczywiście jest widoczne. Patriotyzm lokalny się wówczas tworzył jak najbardziej i ci, którzy w tej Gdyni, jak to by ująć, zahaczyli się, mieli tą bardzo budującą świadomość, że ich praca przynosi cały czas efekty. No jako na ich oczach cały czas trwał rozwój. To z pewnością integruje, to z pewnością tworzy silne więzi i to z pewnością tworzy bardzo silny entuzjazm dla abstrakcyjnego bądź co bądź dzieła, jakim jest dla zwykłego mieszkańca jednak całe miasto.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że rozmawiamy o przedwojennej Gdyni, ale staramy się pokazać ją nie tylko z tej odświętnej strony. Moim gościem jest dr Jan Szkudliński. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Rozmawiamy dziś o Gdyni, staramy się opowiedzieć o tym mieście, ukazując je nie tylko od strony legendy o mieście z morza i marzeń, ale także od pewnego życiowego faktu, jakim jest obecność w tym mieście także tysięcy ludzi biednych, którzy w bardzo trudnych warunkach znajdują tu po prostu pracę i to w też nie najłatwiejszych czasach dla międzywojennej Polski. Przypominamy, że lata 29-36, 7 to wciąż bardzo trudne i ciężkie pokonywanie kryzysu gospodarczego, który w Polsce był znoszony bardzo trudno. Szczególnie też, co ciekawe, mieliśmy ten bardzo poważny kłopot z tą częścią rolniczą Polski, gdzie rzeczywiście tysiące ludzi nie znajdowało pracy, ani nie znajdowało możliwości przeżycia. Stąd taka też i swoista presja na te Gdynie jako miejsce, gdzie można by było odmienić swój los.
Tak jest. No tu się po prostu bardzo dużo działo. A tam, gdzie się bardzo dużo dzieje, gdzie nie ma miejsca stagnacji, tam są i szanse jak najbardziej. I to też w warunkach kryzysu jakby to ująć, w Gdyni było źle, ale w Gdyni było lepiej w porównaniu z terenami, gdzie już zupełnie nic się nie działo.
Mówiliśmy o napięciach społecznych. Ja kiedyś całą audycję poświęciłem takiej rozmowie na temat gdyńsko-pomorskich relacji politycznych. Z Wojciechem Turkiem rozmawialiśmy na temat jego książki, którą napisał na temat prawicy, która odgrywała ważną rolę także w Gdyni.
Tak jest, silno.
Właśnie, bo przypomnijmy, że z jednej strony Gdynia jest miejscem, w którym wybory polityczne i pewnego rodzaju światopogląd związany jest z takim jednak przesunięciem na prawo całego polskiego zaboru pruskiego. Tu Wielkopolska była tym miejscem, z którego to wychodziło, ale także tego rodzaju nastroje funkcjonowały na Pomorzu. A z drugiej strony przybywają tu tysiące nowych ludzi z często zupełnie innych części Polski, o innych tradycjach politycznych. No i Gdynia jest też takim bardzo ważnym miejscem po 26 roku dla sanacyjnych elit, dla których sam fakt istnienia Gdyni jest bardzo ważnym uzasadnieniem czy też potwierdzeniem ich sukcesu w budowaniu tej nowej Polski.
Oczywiście, że tak. No, pamiętajmy, że gdyńska samorządność została zlikwidowana przez sanacyjny rząd. Tutaj, podobnie zresztą jak w Warszawie, nie było prezydenta miasta wybieranego przez Radę Miasta czy mieszkańców, był komisarz, zresztą jak się zdaje dość skuteczny i dobrze zarządzający miastem, co nie zmienia faktu, że to, że mieszkańcy Gdyni chętnie wybraliby kogoś, kto mu jest nie po drodze z władzą w Warszawie, był solą wokół i wymagał decyzji administracyjnych.
Gdy mówiliśmy o tych napięciach społecznych, to mówiliśmy także o właśnie takim już jakby szczytowym momencie. Mamy do czynienia też właśnie z taką, jakby to nazwać, pracowniczą rebelią?
Raczej bym powiedział z pęknięciem pewnej struny. Ponieważ oczywiście była tam obecna agitacja, inspirowana także przez oczywiście Związek Radziecki, jak zresztą w całej Europie. Był to czas, kiedy to partie lewicowe odnosiły sukcesy wyborcze w wielu krajach Europy, przez co tradycyjna prawica biła na alarm, że już za chwilę dojdzie w całej Europie do rewolucji społecznej takiej, jaka miała miejsce w Związku Radzieckim. Z drugiej znowuż strony sytuacja tych, którzy od lat pracowali bardzo ciężko tylko po to, żeby nadal być biednymi, stała się czymś, co po prostu było trudne do zniesienia. I to ma miejsce w całej Polsce. W Gdyni dochodzi oczywiście do protestów organizowanych zarówno przez komunistów, którzy później w powojennej literaturze byli nazywani głównymi wręcz sprężynami tego oporu, ale też tutaj najsilniejsza była jednak lewicowa część PPS-u. No a domagano się po prostu w miarę sprawiedliwych warunków pracy i płacy. Pamiętajmy, że ci, którzy byli tymi dniówkowymi robotnikami, ci, którzy z wielkim trudem albo i nie byli w stanie utrzymać swoich rodzin, często musieli na przykład chodzić do pracy do portu, oglądając te piękne kamienice i tych ludzi, którzy z ich punktu widzenia nie pracowali tak ciężko jak oni, którzy cieszyli się życiem. Pamiętajmy, że Gdynia była miastem kontrastów. Gdynia była na przykład miastem, w którym było najwięcej samochodów na 1000 mieszkańców w całej Polsce, więcej niż w Warszawie. Samochód wówczas był absolutnie oznaką prestiżu, bo w całej Polsce było wówczas 50 kilka tysięcy samochodów w połowie lat 30. W związku z czym ktoś, kto miał własny samochód, należał już do tego najwyższego odsetka majątkowego ludności i to jakby to ująć kłuło w oczy oczywiście.
Gdy mówimy o tej kumulacji tych nastrojów rewolucyjnych czy też protestujących, to jest rok 1936, więc paradoksalnie moment, kiedy wydawało się, że pojawiają się już pierwsze sygnały przezwyciężania kryzysu, ale tu w Gdyni okazało się, że nie jest to takie proste. Pojawiają się protesty, upadają niektóre firmy i pojawiają się znacznie większe emocje społeczne, których kulminacją są właśnie dni maja 1936 roku.
No cóż, był to duży kryzys branży budowlanej wówczas. Branża budowlana, poza oczywiście pracami w porcie, była tym, co zawsze, kiedy kończyła się zima, pozwalała sporej części nadwyżki niewykwalifikowanych robotników znaleźć pracę, bo na budowie zawsze jakaś praca się znajdowała. Tymczasem tu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy dochodzi do kryzysu w branży budowlanej. Jest to temat też w prasie bardzo intensywnie poruszany i też całe debaty organizowano, w jaki sposób można by tą sytuację, tej sytuacji zaradzić. To było wówczas, cóż, w nagłówkach to, że ile domów się buduje, to się też pojawia w tych gazetach. Widać, że to budziło zainteresowanie, że było wiadomo, że jeśli branża budowlana nie ruszy, wówczas okaże się, że jest bardzo duża liczba osób, które nie mają po prostu co jeść. W Gdyni, gdzie dotychczas zawsze ta budowa była, z pewnością to było bardzo dotkliwym ciosem dla bardzo wielu ludzi.
Gdy czytałem artykuł, to zadziwiłem się, że właśnie te stosunki panujące w Gdyni, a właściwie dokładniej na Pekinie, opisał Zbigniew Uniłowski w Wiadomościach Literackich, więc to niezwykle ciekawy wątek, który jakby wpisuje, co ciekawe, inspirację gdyńską w literaturę całkiem, jakby to powiedzieć, już na dobrym poziomie.
Jest to bardzo ciekawy numer Wiadomości Literackich. Warto go przeczytać, bo Gdyni dotyczy bardzo kompleksowo i nie tylko w tych jasnych barwach je opisuje. Właśnie tekst Uniłowskiego jest najbardziej wstrząsający z nich wszystkich. To, kiedy on opisuje, gdy przechadza się po tych dzielnicach nędzy w Gdyni, gdzie, cóż, znamy skądinąd takie określenia, funkcjonują w dzisiejszej prasie, że są gdzieś na świecie dzielnice, gdzie policja się raczej nie zapuszcza, kiedy sprawy się załatwia raczej przy pomocy noża, a nie debaty, gdzie pleni się przestępczość, choroby najróżniejsze, oczywiście wiążąca się z tym prostytucja, niedożywienie, co z kolei powoduje, cóż, że dzieci nie zawsze zdrowe chodzą po ulicach, a jednocześnie dzieci tych jest bardzo wiele, tak to wyglądało. To jest bardzo wstrząsający fragment. Z drugiej znowuż strony chyba mnie najbardziej poruszył ten fragment opowieści Uniłowskiego, kiedy on przychodzi na statek i rozmawia z członkiem załogi. Kimś, kto ma, zdawałoby się, stałą pracę, pracę wymagającą kwalifikacji, i słyszy, że jednak i ten pracujący na tym statku jest wyzyskiwany przez dowództwo, a kiedy próbuje w jakikolwiek sposób protestować, to natychmiast słyszy zarzut, że jest komunistą, podlegającym obcym wpływom i że to, że on mówi, że jest mu źle, to nie jest prawda, tylko ktoś mu to wmówił, prawda? Jakiś agitator, najlepiej oczywiście płatny. Więc ta sytuacja została dobrze opisana na łamach Wiadomości Literackich, to zresztą działo się już po tych wydarzeniach i pokazuje też, i ten reportaż warto przeczytać w całości, bo czasami już może ostatnio nie, na szczęście, ale jeszcze nie tak dawno widzieliśmy w telewizji reportaże o tym, że w regionach Polski dotkniętych biedą po likwidacji wielkich zakładów organizowały się całe szajki ludzi, które na przykład kradły węgiel z wagonów. Przy czym takie miejsca lokowało się zwykle w Polsce na Górnym lub Dolnym Śląsku, tam gdzie poupadały kopalnie i ludzie naprawdę nie mieli z czego żyć. Tymczasem taka właśnie scena opisywana jest jako mająca miejsce w Gdyni. W Gdyni właśnie, gdzie ludzie nieposiadający środków do życia znaleźli sobie utrzymanie przez po prostu kradzież z wagonów pociągów, które zjeżdżając obciążone magistralą węglową, dzisiaj można się przejechać oczywiście koleją metropolitarną i zobaczyć, jaki to jest jednak nachylenie tego stoku, a gdy pociąg ma jakieś kłopoty techniczne, to jak trudno jest ruszyć dzisiaj składowi spalinowemu pasażerskiemu pod górę, co dopiero wówczas pociągowi wiożącemu węgiel. Więc tam pociąg jechał wolno i tam pojawiły się całe szajki, które zajmowały się kradzieżą węgla z wagonów.
Gdy patrzymy na tę Gdynię już końca lat 30., Gdynię, która jest tym miastem, które właściwie znamy. Znaczy, jeśli popatrzeć na centrum dzisiejszej Gdyni, to szczęśliwie ocalona w czasie II wojny światowej zachowała ten swój kształt tego miasta, z którego do dziś jesteśmy dumni i też, mówiąc najkrócej, ta duma w bardzo dużym stopniu jest jakimś elementem tej dumy, która była charakterystyczna dla ludzi, którzy pod koniec lat 30. na te Gdynię patrzyli. To czy możemy powiedzieć, jak wyglądała, nie wiem, proporcja pomiędzy ową Gdynią bogatych, Gdynią średnio zamożnych, a Gdynią biednych? Czy tutaj jakieś proporcje, nie wiem, statystyczne funkcjonują?
Znaczy, statystyka, którą ja mogę podać, to jest jedna z tych kolejnych, która była dla mnie dość uderzająca. Mianowicie, że blisko 80% budynków w Gdyni w czasie spisu powszechnego w 1936 roku to były budynki tymczasowe. Mowa tu o barakach, o najróżniejszego rodzaju budach, o najróżniejszego rodzaju zabudowaniach tymczasowych. I sądzę też, znając może, że część z tych budowli tymczasowych w ogóle nie została objęta żadną ewidencją i poza tym nawiasem spisowym się znalazły. czyli budynki stałe, które były budynkami mieszkalnymi z podłączonymi mediami i tak dalej, a nie barakami, które wzniesiono, zdawałoby się, na kilka miesięcy, a czasami, cóż, niektóre z tych baraków to rozebrane na początku lat 90. przecież, choćby naprzeciwko dworca, tam skąd wzięto drzwi dla legendarnego Janka Wiśniewskiego w 70. roku, to przecież właśnie takie baraki wzniesione tymczasowo i na krótki czas. Stąd też ta statystyka, że tylko nieco ponad 20% zabudowań w Gdyni to są te stałe, to jest chyba najbardziej uderzające. Pokazuje, że owszem, Gdynia jest rozwijającym się burzliwie ośrodkiem miejskim, ale jest to też miejsce, gdzie na niwie socjalnej jest ogromne morze pracy do wykonania.
Duża rozpiętość dochodów, duża rozpiętość stylu życia. Czy też były jakieś próby łagodzenia tego? Mówimy o tych na przykład patronatach przedsiębiorców, którzy próbowali tworzyć osiedla dla swoich pracowników. Przypomnijmy, że takimi elementami łagodzącymi jakby napięcia społeczne w tej kwestii mieszkalnej na przykład i w tworzeniu miast przed wojną były próby inicjowania różnych budów spółdzielni, które miały tworzyć mieszkania dla średnio zarabiających, a nawet czasami tych trochę mniej zarabiających obywateli przedwojennych. Polski.
Co jeszcze uderza, to to, że całe grupy zawodowe uważały za swój punkt honoru zajmować się bezrobotnymi ze swojej branży. Tu możemy zobaczyć, że czynili to policjanci organizujący zbiórki, czynili to przemysłowcy, handlowcy, którzy w swoich stowarzyszeniach, a były one licznie i prężnie działające, zawsze bardzo silnym elementem ich działalności była działalność charytatywna, czy to w postaci na przykład organizowania zajęć dla młodzieży, kształcenia dla młodzieży, tego typu rzeczy, które pozwalały niejako tym, którzy mieli znacznie mniej szans na dobry start w życiu, ten start poprawić. Oprócz tego na przykład starano się, by na przykład branża piekarzy zorganizowała miejsce pracy dla bezrobotnego piekarza. Tego typu działalność była bardzo silna i było to w sytuacji, w której działalność właśnie charytatywna była ważnym elementem życia społecznego. Działalność społeczna, działalność charytatywna. Nie był to czas, w którym ludzie oglądali się na to, co zrobi administracja publiczna, tylko sami się organizowali i sami tego typu działania podejmowali.
To może wyjaśniać właśnie fenomen nowej gdyńskiej Solidarności, czyli tego, że jest to społeczność, która niezależnie od swojej kondycji jednak czuje się jakoś zintegrowana.
To jedna rzecz, ale druga rzecz, taka była po prostu tradycja. Była też silna w całej Polsce międzywojennej i to jest najtrwalszą i najbardziej chyba bolesną spuścizną Polskiej Republiki Ludowej, że działalność społeczna przestała istnieć. W 1947 roku w PRL-u zlikwidowano kilkadziesiąt tysięcy spółdzielni w tym kraju, wszystko centralizując, wszystko poddając pod zarząd państwa. I to jest coś, co w obecnej Polsce, mimo tych już kilku dekad od 1989 roku, jest chyba nadal, i wielu ludzi o tym mówi, w powijakach.
Gdy mówiliśmy o tych społecznych skutkach, gdy mówiliśmy trochę też o polityce gdyńskiej, to zarysowaliśmy, co by nie powiedzieć, ale jednak dość radykalne działanie części zbuntowanej klasy robotniczej, jeśli używać tego PRL-owskiego terminu, czy też po prostu pracowników.
Wiele terminów używanych zupełnie normalnie przed wojną PRL całkowicie zdyskredytował.
No właśnie, ale to w takim razie mamy administrację, która jest zdominowana przez sanację, mamy dużą część mieszkańców, której sympatie raczej są prawicowe. Ja zresztą przy okazji tej audycji poświęconej życiu politycznemu w międzywojennej Gdyni na przedwojennym Pomorzu, to mogę powiedzieć, że wydaje się, że nastroje prawicowe w szczególnie młodym pokoleniu wyraźnie się nasilały pod koniec lat 30.
Tak
i także dotyczyło to Gdyni, gdzie te grupy bardzo wyraźnie się aktywizowały.
To jest dość szokujące, że w mieście, w którym mieszkało góra 5000 Żydów, organizowano akcje i to bardzo intensywnie, bojkotu interesów żydowskich. To jest bardzo dziwaczne. Tak jakby to było coś, co należało zrobić, a też niestety to też prasa pokazuje, że nagłówki prasowe, zacytuję jeden, który szczególnie wbił mi się w pamięć, prasa żydowska wdziera się gwałtem do Gdyni i społeczeństwo powinno być czujne, bo żydowska prasa chce tu znaleźć swoje miejsce. To jest ten taki bardzo przykry, wręcz obrzydliwy obraz tegoż życia prasowego międzywojennej Polski, który w Gdyni też miał swoje miejsce. A przecież nie było tu przeciwko komu właściwie
To prawda, tym bardziej, że odnoszę wrażenie, że w Gdyni sytuacja była taka, że to nie mieliśmy do czynienia z sytuacją pewnej zastanej sytuacji, w której owa społeczność żydowska, nie wiem, zajęła czyjeś miejsce, tylko tak naprawdę wszyscy ze sobą w tej budowanej Gdyni ze sobą rywalizowali. No ale to jakby zupełnie inna historia, ale ona ukazuje też ten społeczny aspekt Gdyni i pytanie o ten fenomen budowania tej solidarności, która gdzieś w międzyczasie w Gdyni została wytworzona. Na ile to jest społeczność, która, mówiąc najkrócej, ze względu na brakowych instytucji demokratycznych w pełni, wyrażała swoje bardzo zróżnicowane poglądy na tematy społeczne i polityczne?
Tak jak wspomniałem, Gdynia miała bardzo rozbudowany system najróżniejszych organizacji, klubów, te izby przemysłowców, tu też powstała klub Rotarian. Te wszystkie organizacje były z całą pewnością tym miejscem, gdzie ta opinia gdynian się przenikała na zewnątrz. No a cóż, no choćby na niwie towarzyskiej, przecież to nie było bądź co bądź duże miasto i każde ważniejsze wydarzenie, na które zapraszało się dzisiaj, byśmy ich nazwali VIP-ów, skupiało osoby z całego spektrum i te osoby po prostu ze sobą rozmawiały. Stąd też, jeśli ktoś był wybrany prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej, no to siłą rzeczy miał dostęp do władzy administracyjnej, bo się spotykali na bankietach i mogli przekazywać, a także spotykali się na najzwyklejszych po prostu na radach, gdyż wówczas też była taka praktyka, że starano się osoby wpływowe związać jakoś z administracją.
Niezwykle ciekawym takim wątkiem, który dotyczy przedwojnia, jest takie częste ukazywanie tego, jak ambitnie patrzono na pewne plany, które no, z powodu wybuchu II wojny światowej zrealizować się ich nie dało. No, często tak mówi się o Warszawie Starzyńskiego, który zresztą...
Też był komisarzem,
też był tym niedemokratycznie wybranym przywódcą miasta, ale który no właśnie w swych niezwykle charakterystycznych przemowach w czasie walk w 1939 roku odwoływał się do tego miasta, o którego rozwoju marzono. To czy, jak patrzymy na te plany rozbudowy Gdyni, to czy one uwzględniały potrzebę, no mówiąc najkrócej, zmiany tego nie najlepszego stanu pomiędzy tym, co biedne, a co bogate w mieście?
To znaczy z całą pewnością widziano problem, natomiast najszersze plany, jakie były, zawsze dotyczyły tych rzeczy wielkich, ale...
Katedry, budowy wspaniałego
kanał
piatcy,
przemysłowy.
Tak.
Kanał przemysłowy przede wszystkim i ta idea, która nigdy się, bo Gdynia została, sam port był rozmachem, prawda? Inżynier Wenda zaprojektował port 3 razy większy, niż wynikałoby to z potrzeb ówczesnych statków, przewidując ich rozwój. I tak też w Gdyni planowano. Planowano, by Gdynia, oprócz miejsca, gdzie towary z Polski są wywożone na statkach i towary z całego świata są przywożone na statkach, była też miejscem, gdzie jest własny przemysł. To było w sferze dość szczątkowej w Gdyni, bo powstała no też olejarnia i łuszczarnia ryżu. Natomiast planowano wybudowanie kanału przemysłowego, czyli obecny basen kontenerowy miał być tylko początkiem kanału, który mógł dojść nawet wokół Kępy Oksywskiej do Rewy. I przy tym kanale, połączonym oczywiście siecią kolejową z resztą Polski, miały być zakłady zajmujące się produkcją i przetwórstwem, tak by ta Gdynia stała się prężnym i silnym ośrodkiem przemysłowym, a przemysł, no cóż, no potrzebował rąk do pracy, więc wierzono w to, że jednak te inwestycje są w stanie załagodzić ten problem, a nie rozdawnictwo środków.
Przypominam, że moim gościem dzisiaj był dr Jan Szkudliński. Mówiliśmy dzisiaj o tej Gdyni, no nie nazwałbym jej B, no po prostu biedniejszej. Na koniec okazało się, że nagle pojawił się wątek optymistyczny, czyli ukazaliśmy ambitne plany, których nie udało się ze względu na wybuch II wojny światowej zrealizować. Choć też mówiliśmy o różnych czarnych kartach w dziejach gdyńskich, o których myślę, że niezależnie od różnego rodzaju jubileuszy warto pamiętać, bo myślę, że są wciąż pouczające dla nas.
To jest część historii i warto po prostu postrzegać ją w całości.
Bardzo jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.